Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o połowie lat 80. Moim gościem jest Leszek Biernacki. W tej historii zarówno uczestnik tamtych wydarzeń, jak i ich kronikarz, bo przede mną książka Wiosna Wolności, tom pierwszy, lata 1985-88. Trochę żeśmy borykali się z tym tytułem, uznaliśmy, że ten pierwszy tom właściwie powinien się nazywać trochę przedwiośnie.
Tak, tak. Dzień dobry Państwu. Chciałbym potwierdzić, bo to tak się nieszczęśliwie trochę złożyło, że książka została podzielona na dwa tomy. I nie ukazały się one równocześnie. Teraz zbudowany został pierwszy tom i tak powinien on mieć nazwę Przedwiośnie Wiosny Wolności.
No to w takim razie wróćmy do tego roku 85, czy też w okolice tego roku 85. No jeśli patrzę dzisiaj na takie oficjalne, historyczne wynurzenia, czy też bardzo wielu pamiętnikarzy, no to oni koncentrują naszą uwagę w tej połowie lat 80. na różnego rodzaju formach działalności opozycyjnej. Istnieje takie przekonanie, że Polacy nieustępliwie zawsze walczyli z komunizmem i było to zjawisko masowe. Trochę to jednak było inaczej. Szczególnie trudne było do zaakceptowania, jak rozumiem, też trochę przesłanie tej książki dla młodego ówcześnie człowieka. To, jak bardzo szybko od tych 10 przysłowiowych milionów Solidarności i tych kilkuset tysięcy NZS-u, ta w połowie lat 80. ta opozycja skurczyła się znowu do tych kilkudziesięciu osób.
No, ale tu... Tak, mam pewną taką dziurę, bo to już takie uderzenie pierwsze było 13 grudnia 81 roku, wprowadzenie stanu wojennego i raptem okazało się, że wielu kolegów zabrakło. Jednak ten strach przed więzieniem, przed aresztowaniem był bardzo duży i już wtedy ten kilkuset osób aktywnych w NZS-ie zostało kilkanaście może, nie? A z biegiem czasu NZS jest... specyficzną organizacją studencką. Wiadomo, student uczy się, zdaje egzaminy, odchodzi z uczelni. I w połowie lat 80., to jest taki właśnie 85. rok, najlepiej to widać, następuje przełom, ten ludzie z pierwszego tak zwanego NZS-u odchodzą. I jest strach we mnie przynajmniej taki był z tą ciągłością, bo wokół ten 85 rok i 86 to był największy dół w działalności Solidarności. Nie udają się żadne w zasadzie demonstracje, protesty. Taka stabilizacja tego stanu wojennego nastąpiła i partia, w przypadku właśnie partii na uczelniach wyższych, nadrabia te zaległości i czyści uczelnie z elementów antysocjalistycznych. I od tego zaczyna się ta książka. O takich bardzo przykre wspomnienia, co działo się na uczelniach od jesieni 85 roku.
Gdy patrzymy na ten okres, to można było zakładać, że to już tak będzie, że Polacy uznali, że Solidarność, że idee wolności przegrały i że trzeba po prostu na nowo ułożyć sobie życie i spróbować jakoś żyć, jakby to powiedzieć, w tej nowej rzeczywistości. No, niespodziewanie wybucha to przedwiośnie. Na początku go słabo widać, zauważamy, ale jak popatrzeć w drugą stronę tę książkę, czyli czytać ją raczej od ostatniego do pierwszego rozdziału, to widzimy, że po prostu rozkwitło trochę tysiące róż.
Ale to jest właśnie takie ahistoryczne spojrzenie na to, co się działo wtedy w latach 80., bo wtedy mamy to takie wyobrażenie, że cały naród cały czas protestował i walczył i z tą komuną nieustannie i twardo próbowano ją pokonać. Nie, tak nie było. 86 rok, no to dopiero to się zmienia w 87 od przyjazdu papieża. A ta książka jednak zaczyna się po 85 jesienią, jak nie ma żadnych perspektyw. I tutaj jest ważne wydarzenie, zapomniane trochę, bo się pamięta o papieżu, a nie pamięta się o amnestii Kiszczaka z września 1986 roku. I to jak gdyby ośmiela opozycję, bo raptem zaczynają, szczególnie w Solidarności, to widać w zakładach pracy, pojawiać się wnioski o legalną działalność, o wznowienie legalnej działalności NSZZ Solidarność w zakładach pracy. Wokół Wałęsy powstaje sztab ludzi, którzy później to się przeistoczy w Komitet Obywatelski. I w końcu nam na uczelni udaje się namówić paru kolegów, że zakładamy, reaktywujemy NZS. I we wrześniu 1986 roku powstaje NZS, a w parę miesięcy później powstaje pierwsze pismo, najważniejsze pismo na uczelniach tutaj Trójmiasta, to czyli Impuls.
Gdy patrzymy na tę historię, to widzimy, że coś się dzieje. A czy istnieje jakiś wyraźny powód, dla którego udało się jednak tej grupce ludzi wznowić na powrót działalność na przykład NZS-u? Czy to było tak, że po prostu gdzieś działała legenda tego, co zdarzyło się kilka lat wcześniej i na przykład można było tych młodych ludzi zarazić tym pomysłem, którzy tak naprawdę dopiero na te uczelnie w połowie lat 80. czy na początku lat 80. przychodzili?
No to nie było takie proste, bo 86 rok to także jest tak, inicjatywa powołania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Powstaje też i jest inicjatywa jakby młodzieżówki Ruchu Młodej Polski, powstaje Werbum. Jest konkurencja bardzo atrakcyjna, mi się wydawało wtedy, ale byli wariaci, czyli Wolność i Pokój. U nas to byli anarchiści głównie. I przebić się z, ja będę mówił trochę tak współcześnie, tak? Przebić się z pewnym targetem NZS-u nie było prosto.
No tak, ale to też świadczy o tym, że trochę inaczej niż w roku 80-81, tym razem pojawia się wiele różnych inicjatyw, które są mniejsze, często oddziaływują w zupełnie środowiskowych jakby formach, ale które rzeczywiście się pojawiają i które na przykład biorą sobie z tego PRL-u ówczesnego na cel jakieś jedno ważne wydarzenie. Czy to jest ten bym powiedział właśnie element służby wojskowej, obowiązkowej służby wojskowej.
Tak, odmowa.
Czy to jest na przykład kwestia ekologii, bo też przypomnijmy, że takie inicjatywy się pojawiają. Tłem tego oczywiście jest budowa elektrowni atomowej w Żarnowcu. Także pojawiają się takie inicjatywy, które tym razem nie są inicjatywami, które chcą zmienić całą Polskę i zmienić ustrój tego kraju, czy też chociaż go trochę, bym powiedział, uwspółcześnić, tylko biorą sobie na cel jakąś jedną ważną sprawę.
No nie jedno, bo każda z tych grup mimo że miała jakby inne priorytety, ale wspólnie udawało się wspólnie działać. Jak tylko Solidarność, to w późniejszym etapie, to będzie w drugim tomie opisane bardziej, w 88 roku pojawiają się te strajki, to wszyscy, bez względu na to, jakie mają zapatrywania tam w stosunku do służby wojskowej, czy do kościoła, czy na różne sprawy, włączają się w walkę i na plebanii świętej Brygidy u księdza Jankowskiego. Jest młodzieżowy jak gdyby sztab tam całą taką zaplecze, to tworzą młodzi ludzie właśnie z Federacji Młodzieży Walczącej, z WIP-u i NZS-u.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i opowiemy też o tych właśnie inicjatywach, które utworzyły tę wiosenną atmosferę, która doprowadziła nas do wolności pod koniec lat 80. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś z Reszkiem Biernackim rozmawiamy o wiośnie, czy też przedwiośniu wolności, czyli o działalności głównie młodzieżowych grup opozycyjnych w drugiej połowie lat 80. Mówiłeś, jak to się zaczęło, jakich to motywacji potrzebowało, ale na przykład czasami było też tak, że pewne wydarzenie inspirowało tych młodych ludzi. Wspomnieliśmy o ekologach i o protestach wobec Żarnowca. No tutaj trzeba pamiętać, że mamy katastrofę nuklearną za naszą naszą wschodnią granicą, która ukrywana przez władze staje się takim ważnym chyba elementem dla części ludzi do tego, żeby powiedzieć, to my będziemy decydować, co w naszym kraju będzie i czy to będzie bezpieczne, czy niebezpieczne. No i pojawia się ten ruch protestu wobec budowy elektrowni atomowej.
Tak, ale ten, akurat ten ruch nie był tylko przypisany do jednego ugrupowania, czyli do Wolności Pokoju, czy też do anarchistów. Ten profil ekologicznych postulatów miała i Solidarność, i NZS, i w zasadzie wszyscy. Bo był wielkim szokiem dla nas, ja to pamiętam naocznie i tak powiem, że nie, także dojęzycznie, myśmy ten, musieli ten płyn pić.
Płyn Lugola, tak?
Lugola. No, i to było powszechne doświadczenie, jakby naoczne odczucie tego strachu przed jakąś energią atomową. I ten protest przeciwko Żarnowcowi był tym bardziej żywy, bo każdy pamiętał, czym to się może
to prawda, kończyć. Tym bardziej, że też ważne było to, że pojawiał się jeszcze jeden dowód na to, że powinniśmy mieć bardzo ograniczone zaufanie wobec tych komunistycznych władz, także w takich sprawach zupełnie oczywistych.
I do ruskiej technologii.
I do ruskiej technologii, tak, to prawda. No ale jeśli rozmawiamy o tych wydarzeniach, no to co takiego odróżniało tych młodych ludzi w połowie lat 80. od tych trochę starszych, ale też i od tych, którzy tworzyli to pokolenie jakby Solidarności. To ciekawe, że to 5 lat, a mówimy jakby o dwóch różnych pokoleniach.
No tak, ale ja tak sobie porównuję czasami w myślach to pokolenie starsze, tak w cudzysłowie, jakie ono było w latach 70. Mm-hmm. I jakie było to młodsze w latach połowie lat 80. I wtedy te dwa pokolenia mają tyle samo lat mniej więcej. I co się okazuje? Oba te pokolenia były równie niecierpliwe. Tylko, że im ktoś jest starszy, im lata mijają, tym bardziej robi się rozważny. Tym bardziej historia go czegoś nauczyła. Że nie krzykiem, nie pięścią się wywalczy w komunizmie z kimś, kto ma taką potęgę i siły, tylko jakąś przebiegłością, jakąś rozmową. No i trzeba twardo stać przy swoich postulatach, nie? Żeby później było z czego ustąpić. Natomiast młodzi w latach, w połowie lat 80, no myśmy byli krytyczni wobec tych bardziej rozważnych, no bo nic nie robią, tak? No nie organizują żadnych protestów, żadnego strajku, no nic się nie dzieje, no tragedia. No tak myśmy jako młodzi myśleli i dla nas no ten Wałęsa nie był autorytetem. No cieszyliśmy się dopiero w 87 roku, jak papież się z nim znowu spotkał. O, czyli jest ważny. Później Kennedy przyjechał, Brzeziński przyjechał i to były bardzo ważne tutaj wydarzenia w Gdańsku i wszyscy przyjeżdżali do Lecha. No i to wtedy wiadomo było, Lechu nie zawiódł, Lechu coś robi, trzeba na niego uważać, bo Anusz wezwie do tego strajku, ale ciągle nie wzywał. Trzeba było trochę poczekać.
No to w takim razie wróćmy do tego zróżnicowania. Czy to było tak, że ci młodzi ludzie po prostu byli bardzo różni i nie chcieli się unifikować, nie chcieli tworzyć tej jednej organizacji, tylko mówiąc najkrócej, od wielkiego wydarzenia do wielkiego wydarzenia się jedynie jednoczyli, czyli mówiąc, jednoczyli się na, nie wiem, przyjazd papieża, czy potem na strajki w 88 roku.
Ale nie tylko, bo na przykład jak to była taka sama jedność jak przed sierpniem 80 roku. Jak kogoś aresztowano, zamknięto, to wszyscy razem protestowali i domagali się uwolnienia tego kogoś. Tak było przy tych ludziach z WIP-u, którzy za odmowę służby wojskowej szli do więzienia. No wszyscy starali się i pisali, czy solidaryzowali się z tymi, którzy byli uwięzieni. Czyli to nie tylko przy tych wielkich wydarzeniach typu strajk, ale także przy takich ludzkich problemach byliśmy razem, no, sobie pomagaliśmy. Nie wszystkim się podobały takie bardziej gwałtowne, jawne działania. Tutaj nie wiem, czy to tak wypada mówić obecnie, ale tak było. No, im ktoś bardziej był na prawo, tym był mniej chętny do działania. Raczej był więcej gadał. Oprócz ludzi z Federacji Młodzieży Walczącej. To byli licealiści wtedy, bardzo, bardzo tacy pełni działania, pełni aktywności i oni napędzali ten oddolny ruch w liceach wtedy.
No tak, ale to jest ciekawe, że tak naprawdę jeśli popatrzeć na postulaty tych poszczególnych grup młodych opozycjonistów w połowie lat 80., to wychodzi nam, że właściwie oni walczyli o bardzo różne rzeczy, czy też może inaczej, stawiali sobie bardzo różne cele. Jedni tak jak właśnie ci, którzy...
Nie, wszystkich łączyło precz z komuną.
No,
tak?
To prawda, ale było też taki moment, że jednak jedni zakładali, że to się może stać, a inni, no, doświadczeni szczególnie stanem wojennym i tym, co zdarzyło się tych kilka lat wcześniej, mówili, że no, w międzyczasie, nim ta komuna kiedyś tam w dalekiej przyszłości upadnie, no to my zajmijmy się, nie wiem, kulturą, zajmijmy się jakimiś działaniami organizacyjnymi, wspólnymi.
Jest trochę inny poziom. Ja cytuję tam taki wywiad w Akapeli, chyba się to ukazał, którą, nie, w innym pisemku anarchistów, z Andrzejem Gwiazdą. I Andrzej Gwiazda jesienią 85 roku taki dał podział opozycji na romantyków i racjonalistów. I ja myślę tak, że no ten więcej romantyzmu mieli młodzi ludzie, tak? Ale ci, którzy byli bliżej kościoła, byli bardziej racjonalni, bo byli... bardziej ostrożni, bardziej posłuszni nauczaniu Jana Pawła II i naszego biskupa i innych duchownych.
Tam... Może też byli przekonani, że jakby ta perspektywa kościoła, instytucji, która trwa 2000 lat, powoduje, że można o nim myśleć w zupełnie innej perspektywie,
tak,
o tym, co się wydarzy.
Ale i oni też byli przekonani, że Solidarność już przegrała, że Solidarności już nie będzie, że nie ma po co o tą Solidarność walczyć. I że trzeba się układać z władzą, żeby powoływać legalne jakieś stowarzyszenia, fundacje, bo wtedy Kościół walczył o tą fundację rolną. Były te leki sprowadzane za granicę, ta darmowa pomoc. I były bardzo takie pożyteczne inicjatywy i Kościołowi zależało na tym, żeby one legalnie i sprawnie mogły działać. Nie?
Gdy patrzymy na mozaikę tych różnych grup, to zacząłem już o to pytać. No mamy też kulturę, no i muzykę, no bo to jest też czas, przepraszam, kiedy mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją, jeśli chodzi o muzykę. Także poezję, co ciekawe, i różnego rodzaju takie happeningi artystyczne. Czy to nie jest też jakiś kawałek tego opozycyjnego, ówczesnego tortu?
O, jest na pewno, bo młodzież bez muzyki, bez kultury to nie może istnieć. I to może to bardziej to starsze, robotnicze towarzystwo opozycyjne, ale to studenckie jest niemożliwe. A u nas na Uniwersytecie Gdańskim przydarzyło się coś takiego, co przychodzi do annałów ku mojemu zaskoczeniu, bo ja pamiętam swoją reakcję z 85 i 6 roku, jak powstawał Totart. No to dla mnie to byli wariaci, niepoważne towarzystwo, a byłem zaskoczony, jak poszedłem na ich i byłem na ich pierwszym chyba happeningu, bo to chyba nie było przedstawienia, może, no nie wiem jak to nazwać, wydarzenie takie artystyczne, o. I pełna mała aula na Wydziale Humanistycznym i wszyscy byli zadowoleni, wszyscy bili brawo. A co tam było na tej scenie, no to trzeba... Na zdjęciach to jest i można zobaczyć w mojej książce.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po chwili przerwy. To i porozmawiamy też o tym, jak to zaczęło nabierać pewnego politycznego kształtu. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Rozmawiamy dziś o młodych działaczach opozycji, czy też młodych działaczach różnych organizacji, które nabrały charakteru opozycyjnego w połowie lat 80. Moim rozmówcą jest Leszek Biernacki, autor książki Wiosna Wolności. Chcę cię spytać, jak wyglądało to zaangażowanie środowisk artystycznych. Czy to było trochę tak, że w naturalny sposób, żeby być autentycznym, śpiewano i wykrzykiwano rzeczy, które po prostu były przeciwko ówczesnej władzy?
To nie tak wprost, bo to także była poezja. Tutaj byś mógł swojego kolegę z Radia Gdańsk poprosić i z nim porozmawiać, może nas słucha, może później opowie, bo Tomek Olszewski grał wówczas poezję śpiewaną na uczelni, wydał kasetę w podziemiu i to nie było tak, że wprost przeciwko władzy, to było po prostu także to, co lubimy. Przeciwko władzy był cały Jarocin wtedy, tak? Myśmy niektóre kapele, ja wtedy Konika, czy Pawła Konaka, poprosiłem, żeby sprowadził grupy punkowe na Humanę, które nigdzie nie mogły grać, a u nas grały. I później była podziemna wysepka i także Deserter też przyjechał i... No to był specyficzny czas, że te niekomercyjne, przecież to nie były w żadnym wypadku komercyjne piosenki, czy zespoły, czy ballady, były bardzo popularne. Myśmy tym żyli i także w podziemiu to warto, bo kiedyś być może tak, jakaś takie opracowanie wyszło, że ta bibuła, chodzi o książki, która wychodziła, to nie była tylko antykomunistyczna. To była i socjologia, i historia, i poezja. Bardzo wiele książek poetyckich wychodziło. I to nie tylko Czesław Miłosz, ale także mniej znani nasi polscy poeci mieszkający w kraju. I najważniejsze było to, że mimo, że była ta taka ograniczona działalność, ten 85-6, aż do przyjazdu papieża, to cały czas był kolportaż. Władzy się nie udało zabić drukarni, ani zdławić tego podziemnego ruchu wydawniczego. I działalność opozycyjna to była bardzo taka intelektualna. Wtedy i studenci, i robotnicy czytali w zasadzie te same książki. Niektóre były bardzo trudne i bardzo ciężkie.
Jak to wszystko nabierało pewnego charakteru, to najlepiej pokazuje wizyta papieska i ten rok 87. Czyli tak naprawdę pokazuje, że ludzie, którzy na co dzień z Kościołem często wcale nie mieli aż tak bliskiego związku, choć trzeba pamiętać, że Kościół jest też, podobnie jak czasami niektóre miejsca na uczelniach, takimi oazami wolności.
Bo to szczególnie jest... wtedy, szczególnie w latach PRL-u, to nie było tak, że Kościół był dla wiernych, a kto miał jakieś trochę, choćby trochę inne poglądy, już do tego Kościołu nie miał wstępu. Wtedy nie, on był otwarty. I szczególnie u nas działalność na Górce, u Dominikanów, to jest legenda, to jest zupełnie inny temat. Jak działały kościoły i jak zachowywał się ksiądz Henryk Jankowski, który był otwarty wówczas na wszystkich. I na ateistów, przecież i Bronisław Geremek miał tutaj wstęp do kościołów, a nie tylko biskupi, tak? Nie tylko... No tak, wizyta Jana Pawła II w 87 roku w Gdańsku była inna niż w innych miastach Polski.
To prawda.
I to było wielkie wydarzenie dla nas tutaj. Szczególnie to, co powiedział w Gdyni pierwszego dnia, jak tutaj przyjechał, później na Westerplatte i w końcu na Zaspie. Wielkie, doniosłe przesłanie ideowe, które później wielokrotnie wielu młodych, ale nie tylko młodych ludzi mówiło, że to jest ich credo życia. Że każdy musi mieć to swoje Westerplatte, tak? To jest najbardziej znany ten cytat z Jana Pawła II. Że jedni drugich ciężary noście, tak? Wtedy to było aktualne i wtedy się wydawało, że jak my zdobędziemy tą wolność... Bo wtedy jakaś tam nadzieja wróciła po wizycie papieża. Wtedy zaczęło coś prześwitować, że jednak oni nie będą bez końca rządzić. Że jak będziemy słuchali się tych przesłania papieża, to będziemy żyli w bardzo sprawiedliwym, dobrym kraju i do głowy by mi nie przyszło, że będzie to kiedyś ten kraj tak podzielony, jak dzisiaj to
no tak,
to
ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tego takiego zjednoczenia, jakim była wizyta papieska, no ale to było zjednoczenie jednak tych grup różnych ludzi, którzy prowadzili jakieś różne formy działalności opozycyjnej. Była to zamanifestowanie tego przywiązania do Solidarności, bo bardzo też i różni ludzie pod tymi plakatami Solidarności.
I to wbrew stanowisku naszego biskupa i kościoła, którzy apelowali, żeby tych solidarnościowych transparentów nie wywieszać. I to było widać w Gdyni, także na Westerplatte, już na Zaspie nie dali rady.
No więc właśnie, no więc na tym Westerplatte może nie, ale na tym zaspieńskim pasie startowym, no ten taki ogromny pas tych plakatów solidarnościowych. Potem taka próba zademonstrowania, że jesteśmy u siebie, czyli taki marsz tych ludzi idących z mszy papieskiej do Wrzeszcza. No i tak naprawdę rozbicie tego prawie, że jak opozycyjnej demonstracji.
No tak, ale to później ta demonstracja spotkała się z krytyką nie tylko oficjalnej propagandy PRL-owskiej, ale także ku mojemu zaskoczeniu na przykład Jarka Sellina, który prezentował pewne środowisko młodego RMP tak zwanego, którym narzekało na to, że zgromadzenia z papieżem zostały wykorzystane do reklamowania Solidarności. A dla nich miało być tylko to charakter mieć religijny. Także w tej po stronie opozycyjnej też było, nie było to jednomyślności w tym, żeby demonstrować tego dnia.
Wracamy do tej mozaiki tych różnych grup i środowisk, to jak to się stało, że tak różniące się środowiska jednak przybrały taki jednak jakiś wspólny kierunek. No przypomnijmy, no właśnie dokładnie te próbujące legalizować się w wcześniejszym okresie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej i NZS spotkały się na przykład podczas strajków w maju 1988 roku.
No bo to jest jednak taka ewolucja następowała. I to było widać po wizycie papieża. Jak jeszcze przed wizytą papieża było takie wahanie, czy walczyć o tą solidarność, czy nie. Tak w 1988 roku, szczególnie po pierwszym tym nieudanym strajku majowym, trzeba poczekać na drugi tom. Bo przypominam, jak wiele krytycznych głosów po przegranym strajku majowym w 1988 roku i z różnych stron, i z jakich to stron, przeciwko Solidarności było kierowanych, że to ten nieudany strajk to był dowód na to, że Solidarność już nie ma racji bytu, tak? Ale jak jest inicjatywa sierpień 1988 roku i tam przyłączają się naprawdę wszyscy bez wahania, bo jak już walczyć, to walczymy do końca.
Jak walczyć, to już też wspólnie, to coś tak. też najlepiej to pokazuje. No tak, no ale to, że te różne środowiska ze sobą się kłóciły wtedy, że rywalizowały czasami, że miały bardzo różne poglądy.
No to było naturalne.
No to było naturalne, tak. Bo też z drugiej strony Polska znajdowała się ówcześnie w bardzo trudnej sytuacji i tak naprawdę jak patrzyło się z Gdańska czy Gdyni na ten świat, który wokół nas funkcjonował, no to żadnej pewności co do tego, że to się dobrze potoczy, można było mieć z tym jakiś kłopot. Choć przypomnijmy, że to jest też czas, kiedy gdzieś na świecie pojawiają się jakby wyraźnie nowe tendencje, że gdzieś w Rosji pojawia się ta pierestrojka, którą niektórzy traktują serio, niektórzy traktują trochę anegdotycznie, ale wydaje się jakby troszeczkę ten świat znowu się zaczął interesować tym, co dzieje się w Polsce. No, wspomniałeś o tych wizytach różnych mężów stanu, którzy przyjeżdżają powiedzieć, że nie tylko władze PRL-u, ale także władze tej zdelegalizowanej Solidarności są dla nich ważne. To najlepiej pokazuje, że coś się zaczęło dziać wokół tego świata, w którym znajdowali się ci młodzi ludzie.
Oj, bardzo dużo. Że jakby świadomość tego, co się naprawdę na świecie dzieje na tych najwyższych szczeblach, na samym dole była mała. Bo to, co się działo w Związku Radzieckim, to Nawet nasza władza ludowa ukrywała tą wiedzę przed nami. I więcej się o tym można było dowiedzieć, co to znaczy pierestrojka w Związku Radzieckim z gazet wydawanych w podziemiu, niż z oficjalnej
To prawda. Pracy. Choć jak popatrzeć na konsekwencje tego, co się stało, to się temu nie dziwimy.
Ale wiesz, bez Gorbaczowa, bez jego reform, to byśmy się długo jeszcze męczyli z tą komuną i to, że tam właśnie w pewnym momencie Gorbaczow powiedział, radźcie sobie sami, nie możecie na nas liczyć.
Powiedział to do polskich komunistów. Tak,
do polskich komunistów. No i wtedy było jasne, że ci komuniści muszą się ułożyć, polscy komuniści, ze swoją opozycją.
Wracamy do tej mozaiki. Ja nie śmię, jakby to powiedzieć, uzurpować sobie prawa do tego, że opowiemy wszystkie możliwe szczegóły tych środowisk opozycyjnych, ale przypomnę między innymi, że parę tygodni temu rozmawiałem w tym studiu z Michałem Guciem na temat na przykład tego, co działo się w harcerstwie ówcześnie, prawda? Znaczy, tak. Mamy taki ferment, który pojawia się jakby bardzo szeroko, który przybiera takie formy, które prowadzą no właśnie do tego, o czym rozmawialiśmy wtedy, czyli powstania Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. I takich
a to jest najmniej znany, a wielka szkoda, bo ja sam wtedy bardzo mało o tym harcerstwie wiedziałem. Wiedziałem, że jest szara służba, która pomaga przy papierze, ale że tak działa jeszcze w podziemiu, to nie miałem pojęcia.
No właśnie, no to najlepiej też pokazuje o tym, jak szeroka była ta mozaika tego wszystkiego, co się wtedy działa. Przypomnijmy też, że pewną rolę w tym wszystkim odgrywało coś, o czym się też zapomina, czyli na przykład chociażby, nie wiem, kibicowanie Lechii Gdańsk, pojawianie się całej masy różnych rzeczy, które się działy i które dość niespodziewanie przybierały taki charakter. Ty się skrzywiłeś, a ja przypomnę,
no tak,
że...
Nie,
że
bo mi się od razu, nie.
Kibicowskie piosenki śpiewano na strajku w 1988 roku.
Okej, ale nie, bo mi się od razu taki obrazek przypomina. Jest Mariusz Roman Gdynia, czyli Arka Gdynia i tutaj są ci wszyscy lechiści z Robertem Kwiatkiem na czele i oni robią jedną wspólną organizację pod tytułem Federacja Młodzieży Walczącej, ale tam są i kibice Arki i Lechi. No i to jest no, musisz kiedyś z nich ich poprosić, niech opowiedzą.
Jak potrafili założyć jedną organizację.
Jak ta solidarność kibicowska wtedy wyglądała? Czy oni rzeczywiście nie walczyli ze sobą, czy tylko walczyli z komuną?
No to dobrze, to w takim razie...
Ale to jest inny temat. To takie...
Porozmawiajmy też o tym, co się dzieje na uczelniach. Znaczy, na ile to jest trochę tak, że było też poszukiwanie takiej wolności akademickiej. Znaczy, przypomnijmy, że to jest tak, że pierw mamy NZS i te wielkie przemiany dziejące się podczas 16 miesięcy Solidarności. Potem mamy taki okres przejściowy, który się nazywał okresem samorządu. Na niektórych uczelniach udało się odtworzyć pewne środowisko społeczne, polityczne tego pierwszego NZS-u, czy też części tego pierwszego NZS-u w formie samorządu. Na niektórych uczelniach te zmiany już się nie powiodły. Uczelnie były bardziej, bym powiedział, odporne na to i bardziej trzymane w ryzach przez ówczesną władzę. No i potem mamy ten dopiero okres, o którym mówisz, czyli okres NZS-u i tej próby utworzenia na powrót tej organizacji.
Było jednak tak, że ten kręgosłup został w 1985 roku przetrącony, bo po tych 16 miesiącach pierwszej Solidarności 80-81 powstał projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, który ku naszemu zdziwieniu z pewnymi tylko modyfikacjami został uchwalony w 1982 roku. I tam była ta wolność wyboru rektora, dziekanów i reprezentacja studentów w proporcjach 1/3, 1/3, 1/3 była zachowana. I to się kończy w 1985 roku. I później nie udaje się tego odtworzyć. Jednak ta, takie modne słowo dzisiaj jest kasta. Kasta samodzielnych pracowników naukowych nie dopuszcza do tego, żeby był ten podział, że uczelnia wyższa to jest jakaś wspólnota i że wszyscy mają tyle samo głosów, czyli 1/3, 1/3, 1/3 to był legendarny postulat studentów NZS-u z 81 roku. Że to zostaje dotrzymane. Nie. Samodzielni pracownicy naukowi gwarantują sobie i to po 90 roku zdecydowane pierwszeństwo w życiu uczelni. Ale także to się zmienia, pękło w tej samorządności studenckiej, że studenci się przestali tym interesować, no bo jest jak gdyby wszystko wolno, wszystko można, no to po co nam samorząd, tak? Tak, takie myślenie być może jest.
Gdy patrzę na tę twoją książkę, to też przypomnę o tym, że twoją największą pasją było fotografowanie. To jest książka, ale nie, mająca nie, chwilami ale nie, walor
Wojtek,
albumu.
Poczekaj. Wojtek, to nie była pasja, bo gdyby mój obowiązek, ja to inaczej traktowałem, bo każdy powinien był walczyć z komuną w sposób, który najlepiej potrafił zrealizować. Ja skończyłem liceum plastyczne w klasie fotograficznej. No to umiałem fotografować. No to jak mogłem nie wykorzystać tej umiejętności w walce z komuną? To nie była pasja, ale także poczucie obowiązku.
No tak, ale to jest też wielki, zdokumentowany okres polskiej historii. To całe dziesięciolecie to jest ogromna ilość zdjęć, które wtedy
nie tak ogromna, bo myśmy jako NZS nie dostawali żadnej pomocy. Ani, bo ja z zazdrością patrzyłem na tych fotografów pracujących dla agencji zachodnich, dla których zgubienie sprzętu, zniszczenie to nic nie znaczyło, bo oni mieli ubezpieczenie w tych swoich agencjach, mieli pieniądze, mieli najlepszy sprzęt, film. Tutaj trzeba było pracować czy to w stoczni, czy to jakieś zdjęcia dzieciom w przedszkolu robić, żeby później dokładać do tego, do tych zdjęć, które się robiło dla podziemia i te zdjęcia się ukazywały i w kontakcie paryskim i w naszych Lwach, czy w Impulsie, czy w innych gazetkach. Nie?
No tak, ale jak patrzę na tę książkę, to patrzę też na twarze ludzi, którzy zresztą często do dziś uczestniczą w polskim życiu społecznym, które są młodsze o tych 30 lat, to kawał historii.
Oj tak, i to... I fajnie, że takie zdjęcia się udało wtedy zrobić, że ja sam żałuję, że za mało tych zdjęć. To nie jest tak, że czasami się przechodziło, się nie robiło, no bo po co, tak? No bo to było takie wtedy normalne, zwykłe. I teraz wielu zdjęć brakuje. No.
To jakich zdjęć brakuje?
No, takich jakby... No z tych koncertów na przykład, tak? Powinienem chodzić na każdy koncert, robić zdjęcia. No, byłoby wtedy pięknie, gdyby były wtedy aparaty cyfrowe, tak? I to wtedy bez kłopotu, ale to było, trzeba było kombinować negatywy, papier. To nie było takie proste, to było dużo bardziej kosztowne. Takiego zwykłego też życia studenckiego trochę jest za mało. Tych pustych sklepów jest za mało. No, można było więcej robić tych zdjęć. No. I więcej w Brygidzie, tylko że też było tak, że jak nie mogłem za dużo tych zdjęć robić, bo jeżeli robiłem także inne rzeczy, to nie mogłem się narażać w ten sposób, nie?
Wróćmy do tego co przeczytamy w tym drugim tomie. Czy jak patrzeć na historię tych różnych inicjatyw opozycyjnych z połowy lat 80., to rzeczywiście widać tę drogę do maja i sierpnia 88 roku. Czy to jest taki potencjał, który rósł, nie wiem, jakąś, tak jak ta kula śniegowa i prowadzi do tego, co zdarzyło się w 88 i 89 roku?
Chyba tak. Chyba to jest trafne spostrzeżenie, że to tak rosło, bo przecież pewne zdarzenia zdwajały tą intensywność, że władzy się nie udało uniemożliwić działania pewnym grupom. Są anegdotyczne chyba takie informacje tych którzy SB-ków i tajnych współpracowników, którzy próbowali rozpracować wolność i pokój tutaj, i że to są tacy, nie mogą przeniknąć do tych osób, bo to są tacy wariaci i tam musiałbym być takim samym wariatem jak oni, żeby być przez nich akceptowany. I tutaj Służba Bezpieczeństwa miała właśnie kłopot, kogo tam zwerbować, bo tam też... No dlaczego on by miał jakiegoś szantażowi się popadać, jeżeli to był skończony wariat i anarchista? No to nie ma, no czym go zaszantażują? No nie ma siły. No. Także tutaj oni się nie poddawali i dlatego im... I mieli bardzo fajnych przywódców, bo Jakob, czy Krzysiek Skiba, czy Woluszko, to też byli bardzo ciekawe osobowości. I myślę tak, że w naszym NZS-ie byli fajni ludzie, czy w RMP, czy w RMU ówczesnym, którzy szli, nie bali się i przyciągali innych. No.
Gdy patrzymy na to pokolenie, to jest pokolenie, które weszło potem w niepodległość jako pokolenie dwudziestoparolatków.
Trzydziestolatków.
Trzydziestolatków. No. To był dla nich dobry czas? Czy to też jest tak, że potencjał tych ludzi, którzy się stali tymi liderami w latach 80. gdzieś został rozproszony czy zmarnowany? Jakbyś miał to ocenić?
Ale to jest zupełnie inny temat. Bo to zależy, jak ktoś kto traktował...
Wolność.
Tak, czy on opuścił ten przystanek tych wartości, które były tam do 89. roku i po prostu... innymi kryteriami zaczął działać, czy próbował... To jest socjologia.
Choć jak ja patrzę na te zdjęcia, no to widzę tutaj zarówno przyszłych polityków, dziennikarzy,
nie.
Artystów, okay, dobrze, naukowców.
Ale, nie, Wojtku, ale tam... tą książkę szczególnie poświęcam tym, o których się nie pamięta. Mhm. Tam jest masa ludzi zapomnianych. I to jest dla nich książka. To nie jest dla tych, którzy zrobili karierę. Ja się kiedyś ze świętej pamięci prezesem IPN-u Kurtyką pokłóciłem, bo on powiedział coś takiego, że o wielkości NZS-u, akurat dotyczyło NZS-u, świadczy to, kto jaką karierę później zrobił. No przepraszam bardzo, to dla mnie to tak ubodło, bo ci, co najwięcej robili wtedy, gdy było najtrudniej, czyli 82 rok na przykład, tak, żadnej kariery nie zrobili. Żadnej. Są nikim. To samo dotyczy 88 roku. Wiele osób wiele robiło z oddaniem i jest zapomnianych. I ta książka ich przypomni.
No właśnie. No to w takim razie czekamy na drugi tom. Znaczy na tom, który rzeczywiście opowie tą wiosenną historię roku 88 i 89. My za sobą mamy przedwiośnie, czyli tworzenie tych bardzo wielu inicjatyw w środowiskach młodzieżowych na Wybrzeżu w połowie lat 80. Przypominam, że moim rozmówcą był dzisiaj Leszek Biernacki. Wszystkie osoby, które by chciały czegoś więcej się o tym czasie dowiedzieć, to polecamy im książkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.